Proszę kochani, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 7. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 40 do 53. Wielu więc tych ludzi, słysząc te słowa, mówiło: to jest prawdziwie ten prorok, a inni mówili: to jest Chrystus. Lecz niektórzy mówili: czyż Chrystus przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z potomstwa Dawida i z miasteczka Betlejem, gdzie mieszkał Dawid? I tak z jego powodu nastąpił rozłam wśród ludu i niektórzy z nich chcieli go schwytać, ale nikt nie podniósł na niego ręki. Wtedy słudzy wrócili do naczelnych kapłanów i do faryzeuszy, którzy ich zapytali: dlaczego go nie przyprowadziliście? Słudzy odpowiedzieli: nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. I odpowiedzieli im faryzeusze: czy i wy jesteście zwiedzeni? Czy ktoś z przełożonych albo z faryzeuszy uwierzył w niego? A to pospólstwo, które nie zna prawa, jest przeklęte. Jeden z nich, Nikodem, ten, który przyszedł w nocy do niego, powiedział im: czy nasze prawo potępia człowieka, zanim go najpierw nie wysłucha i nie zbada, co czyni? A oni mu odpowiedzieli: czy i ty jesteś Galilejczykiem? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstał z Galilei. I poszedł każdy do swego domu. Uczestnictwo Chrystusa w święcie namiotów oraz jego uroczysta mowa na zakończenie tego święta były niezwykle ważne w jego ziemskiej posłudze. Słowa, które on wypowiedział w wersetach 37 i 38: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza, wskazywały na to, że te święta z całą ich symboliką mówiły o Chrystusie. I oto ten, na którego te dni wskazywały, stał pośrodku swojego ludu jako wypełnienie, jako Pan Izraela, jako jego Zbawiciel. I Pan zaprosił wszystkie spragnione dusze, żeby przyszły do Niego, który jest źródłem życia, które tryskało w patriarchach, w prorokach, w świętych Starego Testamentu. I ta wielka deklaracja Chrystusa, to wielkie wezwanie wymagało odpowiedzi. A odpowiedź na wezwanie Chrystusa może być albo jego przyjęcie i uznanie, że on jest Panem Izraela, albo jego odrzucenie. Nie istnieje nic pośrodku. I święty Jan Apostoł relacjonuje nam, jaka była reakcja na słowa Chrystus. Jak ludzie na to wezwanie odpowiedzieli. I czytaliśmy to w wersetach od 40 do 44. Nastąpił rozłam. Nastąpił podział. Bo kiedy przychodzi światło, kiedy przychodzi Pan Izraela, widać, kto jest prawdziwym Izraelem Bożym, a kto nie ma udziału w Bożej łasce. I zapamiętajmy proste prawdy z Biblii, że tam, gdzie prawda, tam następuje rozłączenie tego, co kłamliwe, od tego, co prawdziwe. I co czytaliśmy? Część ludzi, słysząc nauczanie Chrystusa, uznało, że on jest prorokiem, który został zapowiedziany przez Mojżesza. W Księdze Powtórzonego Prawa, w 18 rozdziale, w wersetach 15 i 18, czytamy: Pan, twój Bóg, wzbudzi ci proroka podobnego do mnie wśród ciebie, wśród twoich braci. Jego będziecie słuchać. Wzbudzę im proroka podobnego do ciebie spośród ich braci i włożę moje słowa w jego usta, a on powie im wszystko, co mu rozkaże. Inni zaś widzieli w Panu Mesjasza, czyli namaszczonego Zbawiciela, którego wszyscy pobożni Żydzi z niecierpliwością oczekiwali w tym okresie i którego wypatrywał naród żydowski, widząc w nim jedynie ziemskiego odkupiciela, tego, który przyjdzie, odbuduje królestwo Dawidowe i będą panować nad poganami. I czekali. Nawet Samarytanka wiedziała, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem. I mówiła, gdy On przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Ale byli też ludzie, którzy nie zgadzali się z tym, że Chrystus jest prorokiem zapowiedzianym przez Mojżesza, ani tym bardziej nie zgadzali się, że jest Mesjaszem, że jest Chrystusem, że jest tym, który odbuduje królestwo Dawidowe. I podnieśli oni zarzut autorytetu naszego Pana, mówiąc w wersetach 41 i 42. Czyż Chrystus przyjdzie z Galilei? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z potomstwa Dawida i z miasteczka Betlejem, gdzie mieszkał Dawid? Wiedzieli bowiem, że prorocy nie zapowiadali, by Chrystus miał przyjść z Galilei, by miał tam się urodzić. I mówili tak, gdyż sądzili, że on jest Galilejczykiem z urodzenia. Zapomnieli jednak, że Pismo też mówiło o Galilei w księdze Izajasza w rozdziale 8, w wersecie 2. Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkający w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość. Zajaśniał ten, który jest Panem. I zapamiętajmy prostą prawdę, że jednym z najważniejszych pytań, a tak naprawdę najważniejszym pytaniem, które musi zadać sobie człowiek i na nie odpowiedzieć, brzmi: kim jest Jezus? Kim jest dla mnie? Kim jest dla świata? Jakie mam mieć do Niego podejście? I to pytanie dzieli. Dzieli świat bardzo dokładnie. Dzieli świat na tych, którzy są z Pana i na tych, którzy mogą powoływać się na religijność, mogą mówić wiele o Bogu, ale nigdy nie doświadczyli prawdziwego nawrócenia, nowonarodzenia. I jak ważne jest to pytanie, możemy przeczytać w Ewangelii według świętego Mateusza w 16 rozdziale, w wersetach od 13 do 19. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo mnie, Syna Człowieczego, uważają ludzie? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. I zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział: ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wtedy Jezus powiedział do niego: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. A wy za kogo mnie uważacie? Pyta Pan. Nie jest ważne, co o Jezusie sądzi islam. Nie jest ważne, co o Jezusie sądzą świadkowie. Jest ważne, co ty sądzisz. Kim On jest dla ciebie? Bo jeżeli wiesz to, co wiedział Szymon Piotr, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego, to znaczy, że jesteś błogosławiony. Bo nie krew i ciało to objawiają, ale Ojciec, który pociąga do Syna, który wybrał Mu lud i który daje łaskę wiary dla tego ludu. I skałą wiary chrześcijańskiej jest wyznanie. Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. To jest skała. To jest fundament, na którym budujemy zarówno Kościół, jak i nasze chrześcijańskie życie. Bez tego wyznania nic nie ma. To wyznanie jest najważniejsze. I Piotr dobrze powiedział. I Bóg mu powiedział, na tej skale, na Chrystusie, będzie budowany Kościół. Jest budowany. I kto w to wierzy, może być pewny, że jest członkiem Kościoła, którego bramy piekielne nie przemogą, nie zniszczą. I że ma udział w wielkich, bożych obietnicach. I to jest rzecz pewna. I nieważne, kim się urodziłeś, ważne, że zostałeś ożywiony i przyprowadzony do Chrystusa. Jest to wielkie wyzwanie i wielkie wyznanie powiedzieć tak o Chrystusie. Zobaczyć w Nim Pana, Boga, zobaczyć w Nim Zbawiciela. I pojawienie się tego wyznania świadczy o prawdziwej, zbawczej wierze. I życie z tym. I zobaczcie, jak zadziałało na Judejczyków pojawienie się Chrystusa. I pamiętaj, że zawsze tak będzie żyć. Pojawienie się Chrystusa spowodowało rozłam. Tak jak czytamy w Jana 7,43. I tak z jego powodu nastąpił rozłam wśród ludu. Jeżeli idziesz za Chrystusem, bądź na to gotowy. On będzie dzielił, tak jak pasterz rozdziela swoją trzodę od tego, co do niego nie należy. I dzieje się tak, gdyż prawda zawsze powoduje spór i zamieszanie w sercach złych ludzi. Dlatego też w księdze proroka Jeremiasza w 15 rozdziale w wersecie 10 czytamy ciekawe słowa. Biada mi, moja matko, że urodziłaś mnie mężczyznę kłótni i sporu na całej ziemi. I czasami, a może zawsze, ludzie, którzy stawali w obronie Słowa Bożego, byli pojmowani jako ludzie sporu, ludzie kłótni, ludzie, którzy przeszkadzali innym. Czy jesteś gotowy na spór, na odrzucenie, na niezrozumienie, na złorzeczenie, na to, co spotkało też Jezusa. Pamiętaj, nic tak nie dzieli jak prawda. Ona jest absolutna. Z nią się nie dyskutuje. Nie ma możliwości kompromisu. I nic tak nie wprowadza podziału jak Chrystus. Doskonały przykład też znajdujemy w Dziejach Apostolskich. Bo jak pojmowano Pawła, jak pojmowano Sylasa? Jak pojmowano tych, którzy głosili Słowo Boże? Jak? Jako tych, którzy przynoszą niepokój. Tych, którzy robią zamęt po całej ziemi. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, w wersetach od 1 do 6 czytamy. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonie przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Wtedy Paweł według swego zwyczaju poszedł do nich i przez trzy szabaty rozmawiał z nimi na podstawie pism, wyjaśniając i nauczając, że Chrystus musiał cierpieć i powstać z martwych oraz ten Jezus, którego wam głoszę, jest Chrystusem. I niektórzy z nich uwierzyli i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również mnóstwo pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków, a kiedy zebrali dużą grupę, podburzyli miasto. Naszli dom Jazona i szukali ich, aby wyprowadzić ich przed lud. Gdy jednak ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: oto ci, którzy cały świat zburzyli. Przyszli też tutaj. Takie było spokojne święto. Przyszedł Jezus. Zaczął nauczać i są podziały. Ludzie nie są w stanie żyć w pokoju. I pamiętajmy, że też nasz Pan powiedział, że On przyniósł miecz. On przyniósł podział. Pan Jezus się nie mylił. Doskonale wiedział, że prawda dzieli, że On dzieli. Reakcja tych ludzi, niechęć do Chrystusa, widzenie, że Jego nauka faktycznie w dużej mierze zagraża nawet jedności Judejczyków, powoduje agresję, niechęć, a nawet chęć uczynienia krzywdy Jezusowi. Bo co też czytam? Jaka była reakcja tych ludzi? Oprócz wyznawania, kim On jest, oprócz sporu, czytamy w 44 wersecie: i niektórzy z nich chcieli Go schwytać, ale nikt nie podniósł na Niego ręki. Pomyślcie, przyszedł Pan Izraela. Wypełnienie świąt. Ci ludzie przyszli na te święta, żeby oddać Jemu cześć. A chcą przeciwko Niemu wystąpić. A jednak Chrystus jest Bogiem. I nic nie mogło się zdarzyć wbrew Jego woli. I mimo tego, że część Judejczyków chciała Go schwytać, ale nikt nie podniósł na Niego ręki. Gdyż Chrystus tego nie chciał. Gdyż nie nastał czas wyznaczony przez Ojca. A Jezus mówi w Ewangelii świętego Jana w 10 rozdziale, w wersetach od 17 do 18. Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je dać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mego Ojca. Nie mogli go ruszyć, bo On im nie dał swojego życia w tym momencie. Ale kiedy chciał pójść na męk, kiedy nastał ten czas, nie czekał, ale sam siebie ofiarował, jak czytamy w Ewangelii świętego Jana w 18 rozdziale, w wersecie 4. Wtedy Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł im naprzeciw i zapytał: kogo szukać? On i wola Ojca to jedno, bo On i Ojciec to jedno. I w Nim wszystko znajduje wypełnienie. I w wersetach, które czytaliśmy, które rozważamy, święty Jan Apostoł pokazuje też nam wielką prawdę, że sama znajomość literalna Pisma Świętego okazuje się bezużyteczna, jeśli nie towarzyszy jej łaska w sercu. Słyszeliśmy wyraźnie, że część ludzi słuchających Pana wiedziała, gdzie miał się urodzić Chrystus. I chociaż odnosili się do Pisma, mówiąc, czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z potomstwa Dawida i z miasteczka Betlejem, gdzie mieszka Dawid, to zupełnie nie rozumieli Pisma. Nie rozumieli Boga, nie potrafili rozpoznać Jego woli, bo ich dusze były nieoświecone. Ich Mesjasz stał przed nimi, a oni Go nie przyjęli, nie uwierzyli w Niego, nie byli Mu posłuszni. Tak więc patrzyli, a nie widzieli, słuchali, a nie słyszeli, ani nie zrozumieli. Wypełniło się na nich proroctwo Izajasza. Słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie. Patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. I nie ulega wątpliwości, że wiedza religijna ma wielkie znaczenie. Ignorancja nigdy nie jest matką prawdziwego uwielbienia i nie przybliża do nieba. Jednak nieznany Bóg nigdy nie może być przedmiotem właściwego uwielbienia. I wielkim nieszczęściem byłoby, gdyby wszyscy ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami, uwierzyli, że nie trzeba badać pism. A wielkim szczęściem, jeżeli chrześcijanie badają Pisma Święte i je rozumieją przez Ducha Bożego, a nie tylko poszczególne wersety, fragmenty. Ci ludzie najprawdopodobniej tak wiedzieli. Ten fragment mieli wyuczony, ale nie żyli tym i nie badali pism dokładnie. I wiedzę religijną należy bardzo wysoko cenić. Jednak nie należy uważać jej za wystarczającą. Nie możemy myśleć, że wystarczy jedynie poznać jakieś intelektualne fakty, że wystarczy poznać doktryny wiary. Również serce i życie muszą być pod wpływem tego, co wiemy. Nawet demony znają wiarę intelektualną, nie? A nawet wierzą i drżą, a jednak pozostają demonami. I jest całkiem możliwe, aby być zaznajomionym z literą Pisma Świętego i móc nawet właściwie cytować teksty i intelektualnie rozumieć wiele chrześcijańskich doktryn, a jednak pozostać martwym w grzechach i upadkach. Może być jak z tym pokoleniem, do którego przyszedł głosić Pan na licząc proroctw. Byli religijni, chodzili na święta, a jednak pozostali w większości nienawróceni i nie narodzili się na nowo. I to jest wielka tragedia. Jednak jedyną wiedzą, pamiętajmy, niezbędną jest wiedza o stanie swojego serca. Nie butność Izraelczyków, Judejczyków, że jesteśmy dziećmi Abrahama i już wszystko załatwione. Bo wiedzy o stanie serca nikt nikogo nie nauczy. Nie nauczy szkoła, nie nauczy uniwersytet. Nie ma takiej mocy. Jest to dar Boga. Odkrycie śmiertelnej choroby w sercu. Nienawiść wobec grzechu. Poznać tron łaski i źródło krwi Chrystusa. Codziennie siadać u Jego stóp i pokornie uczyć się od Niego. To najwyższy stopień wiedzy, do jakiego śmiertelny człowiek może dojść. Każdy, kto wie o tych rzeczach, powinien dziękować Bogu. I możesz nie znać greki, możesz nie znać łaciny, możesz nie znać hebrajskiego, a nawet możesz nie znać matematyki. I możesz być zbawiony. Ale możesz znać grekę, możesz znać łacinę, możesz znać hebrajski, możesz się na pamięć nauczyć całej Biblii. A jeżeli nie odkryjesz śmiertelnej choroby swojego serca, jeżeli nie pragniesz łaski, nie będziesz zbawiony. Świadkowie mają taką książkę Wiedza, która zbawia. Jest to kłamstwo, ten tytuł sam. Nie wiedza, Chrystus zbawia. On zmienia grzesznika w świętego. I dalej święty Jan Apostoł pokazuje nam spór już inny. Spór, który zaistniał teraz między kapłanami i faryzeuszami, a ich sługami. O tym sporze czytamy w wersetach od 45 do 49. Wtedy słudzy wrócili do naczelnych kapłanów i do faryzeuszy, którzy ich zapytali: dlaczego go nie przyprowadziliście? Słudzy odpowiedzieli: nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. I odpowiedzieli im faryzeusze: czy i wy jesteście zwiedzeni? Czy ktoś z przełożonych albo z faryzeuszy uwierzył w niego? A to pospólstwo, które nie zna prawa, jest przeklęte. Słowa kapłanów i faryzeuszy: dlaczego go nie przyprowadziliście? Wskazują, że byli źli na strażników świątynnych, że ci nie wykonali zadania, do którego zostali wysłani. I po odpowiedzi strażników możemy być pewni, że słowa Chrystusa wywarły na nich wpływ. Nie tylko na nich, ale na całą Jerozolimę, na wszystkich ludzi, którzy byli tam obecni. Mówią: nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. Ich obrona przed zarzutami władz świątynnych jest co najmniej dziwna z dwóch powodów. Po pierwsze, zauważyli niezwykłość nauki Chrystusa. I nie zauważyli tego, bo były cuda, bo były znaki, które ich zdziwiły, ale słowa wypowiedziane przez Niego ich poruszyły. Po drugie, wiedzieli, jakie jest nastawienie elity świątynnej i wiedzieli, po co zostali wysłani. A jednak stwierdzają wobec nich: nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. A jaka jest odpowiedź na ich słowa? Czy i wy jesteście zwiedzeni? Czy ktoś z przełożonych albo z faryzeuszy uwierzył w niego? A to pospólstwo, które nie zna prawa, jest przeklęte. I mówiąc tak, kapłani i faryzeusze robią trzy rzeczy. Najpierw sprzeciwiają się czemuś, co uważają za błąd, mówiąc: czy i wy jesteście zwiedzeni? Następnie stawiają siebie za przykład. I wreszcie podważają przykład tłumu. I zawsze, kiedy nauka Chrystusa jest odrzucana, te trzy rzeczy idą w parze. Tak więc określają oni naukę Chrystusową zwiedzeniem, kiedy mówią: czy i wy jesteście zwiedzeni? Dlaczego to robicie? Nie rozumiecie? I dzisiaj tak wielu mówi też. Czy chcecie podziału? Czy chcecie, żeby nas było mniej? Czy chcecie zniszczyć nasz Kościół? Następnie wyciągają przeciwko Chrystusowi swój formalny autorytet religijny, mówiąc: czy ktoś z przełożonych albo z faryzeuszy uwierzył w Niego? Mówiąc to, podkreślają, że do nich należy religia i lud winien bezrefleksyjnie wykonywać ich postanowienia. W tych słowach wypełnia się proroctwo zapisane w psalmie 118, w wersecie 22 i 23. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach. I zobaczmy jeszcze trzecią rzecz. Jak niskie mniemanie przywódcy Izraela mieli o ludzie. A to pospólstwo, które nie zna prawa, jest przeklęte, mówią. Zapewne gdybyśmy ich zapytali, dlaczego tak mówicie, otworzyliby Biblię na Księdze Powtórzonego Prawa, na 27 rozdziale i w wersecie 26 i by przeczytali: przeklęty, kto nie trwa w wypełnianiu słów tego prawa. Ale oni o czymś zapomnieli. Kapłani, nauczyciele słowa, zostali powołani, żeby służyć temu ludowi, żeby uczyć go wypełniania prawa, zamiast nim gardzić. Spójrzmy na Mojżesza. Kiedy lud grzeszył i Bóg mówił, że wytraci ten lud, co robił Mojżesz? Stawał w jego obronie. Jako ten, który ma zabiegać o dobro ludu. I czego nas uczy ten fragment Ewangelii? Jakie ma dla nas znaczenie? Znów widzimy niezwykłość Chrystusa. Niezwykłość Jego słowa. Ale też widzimy, że to słowo dzieli. Dzieli lud. Podział też się pojawia w świątyni. Powoduje ferment. Bo słowo Chrystusa ma niezwykłą moc. Przed chwilką przeczytaliśmy, że nawet słudzy naczelnych kapłanów, którzy zostali posłani, aby go schwytać, byli poruszeni. Byli zaskoczeni jego nauczaniem. I chociaż sami tego nauczania nie przyjęli, to jednak stwierdzili, nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. I ludzie ci nie mogli schwytać Jezusa dlatego, że on tego nie chciał. Ale też dlatego, że widzieli, że tam było coś niezwykłego. Coś niezwykłego w jego słowach, że to pociągało lud. I nie chodzi tutaj ani o głos, ani o technikę, ani o porównania. Naprawdę w tym czasie w świątyni byli genialni kaznodzieje. Nie mogli tego uczynić, bo to Pan świątyni przemawiał. Ten, który jest żywym słowem Boga, który jest Bogiem. Nie mogli, bo tak jak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza w 7 rozdziale, w 28 wersecie i 29, ludzie zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w piśmie. I uczmy się od Chrystusa. I w kwestii publicznych mów naszego Pana możemy na podstawie tego, co czytamy w 4 Ewangeliach, sformułować pewną koncepcję. Podstawowe cechy przemawiania Chrystusowego to prostota i jednoznaczność. I mimo tego, że człowiek potrafi mówić, i ludzie potrafią mówić pięknie, i mają wiele talentów oratorskich, to świat nigdy nie słyszał czegoś podobnego do słów Chrystusa. Proste słowa, które On wypowiada, zawierają głębokie prawdy, których nie potrafimy zgłębić. A jednak wiele jest w nich spraw tak prostych, że nawet małe dziecko może je zrozumieć. Słowa Chrystusa z jednej strony są odważne i szczere w potępianiu grzechów narodowych i kościelnych, a mimo to bardzo mądre, dyskretne i zbytecznie nikogo nie obrażają. Chrystus jest dokładny i bezpośredni w ostrzeżeniach, a jednocześnie potrafi w sposób serdeczny i czuły zachęcać ludzi dla ich dobra. Połączenie siły i prostoty, odwagi i rozwagi, bezpośredniości i czułości ciągle sprawiają, że każdy człowiek, który słucha Chrystusa, który czyta Jego Słowo, musi powiedzieć, nikt nigdy nie mówił tak jak ten człowiek. I jest tym poruszony. I byłoby dobrze dla Kościoła, gdyby pastorzy, gdyby nauczyciele Słowa Bożego starali się coraz bardziej mówić według wzorca Chrystusa. I każdy usługujący powinien pamiętać, jak to stwierdził John Ryle, że elegancki, przesadnie patetyczny język i sensacyjny, teatralny styl przemawiania jest zupełnie niepodobny do stylu Chrystusa. Powinni zrozumieć, że elokwentna prostota jest najwyższym osiągnięciem wystąpień publicznych. Ich mistrz pozostawił wspaniały przykład i z pewnością nikt nie będzie się wstydził, kiedy będzie chodził śladami Chrystusa. Ale też wszyscy, którzy w Kościele usługują, powinni pamiętać, że są powołani do służby. Do służby Bogu i ludziom. Do służby Kościołowi. I żaden człowiek, który chce służyć w Kościele, nie powinien nigdy pogardzać tak zwanymi zwykłymi wiernymi, nazywać ich, nie wiem, pospólstwem, odrzucać ich, z góry patrzeć. Każdy powinien pamiętać, że nie jest panem ludzkich dusz, lecz jest tylko tym, który ma je doglądać i opiekować się ze względu na Pan. I warto sobie przypominać prośbę świętego Piotra Apostoła. Ona jest w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, w wersetach od 1 do 3. Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, ale jako wzór dla stada. I wiecie, to musi być w Kościele. Nie to, co czytamy, ale rzeczywiście Chrystusowe usługiwanie. Następnie zaś w wersetach od 50 do 53 święty Jan Apostoł pokazuje spór wśród samych przywódców Izraela. Czytamy, jeden z nich, Nikodem, ten, który przyszedł w nocy do niego, powiedział im, czy nasze prawo potępia człowieka, zanim go najpierw nie wysłucha i nie zbada, co uczynił? A oni mu odpowiedzieli, czy i ty jesteś Galilejczykiem? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstał z Galilei. I poszedł każdy do swego domu. Sanhedryn był bardzo skupiony i to byli ludzie, którzy ze sobą głęboko współpracowali dla dobra, jak sądzili, świątyni, dla dobra Jeruzalem, dla dobra narodu wybranego. Ustalali czasy świąt na dobrą sprawę, mieli wielką władzę. A kiedy pojawia się Chrystus, zobaczcie, co się dzieje. Znów następuje podział. Znów następuje odsianie ziaren od plewów. Ale w tym przykładzie Nikodema widzimy też, uczymy się, jak powoli i stopniowo działa łaska Boża w sercach niektórych ludzi. Zobaczcie, widzimy Nikodema, który staje w obronie Pana. Odwołuje się do prawa, grzecznie wskazuje wrogom naszego Pana, że zasługuje on na uczciwe potraktowanie. Zgodnie z prawem. Mówi w wersecie 51. Czy nasze prawo potępia człowieka, zanim go najpierw nie wysłucha i nie zbada, co uczyni? Pośrednio mówi, wy to zrobiliście. Zarzuca, że postępują wbrew prawu. To są poważne słowa, jeżeli mówi się do nauczycieli prawa, do Sanhedrynu, do przywódców Izraela. I jest to ten sam Nikodem, o którym święty Jan Apostoł pisał w rozdziale 3, w wersetach od 1 do 2. A był pewien człowiek z faryzeuszy, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział, Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. 18 miesięcy wcześniej spotkał on się w nocy z Panem. W czasie tej rozmowy okazało się, że chociaż był nauczycielem w Izraelu, nie rozumiał spraw duchowych i myślał o nich cieleśnie. Teraz zaś stanął w obronie Pana. Co prawda nie powiedział wiele, jednak zrobił więcej niż nic. Pokazał ich obłudę, pokazał, że postępują wbrew prawu, Stanął, żeby bronić Chrystusa i spotkał się z obelgą, z odrzuceniem. Ale nadejdzie dzień, kiedy zrobi o wiele więcej. W czasie, kiedy uczniowie uciekną. Kiedy będzie wiadomo, że każdy, kto przyzna się do Jezusa, zostanie wyłączony. Wtedy pomoże Józefowi z Arymatei w godnym pogrzebaniu ciała Jezusa Chrystusa. Wtedy, kiedy będzie wydawało się, że Chrystus odniósł klęskę, on odważnie się do Niego przyzna. Ale i tutaj widać tą odwagę. Bo zobaczcie, co mu zarzucają ci ludzie. Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstał z Galilei. A wcześniej mówią, czy i ty jesteś Galilejczykiem, czy nie rozumiesz? Podważają jego wszelkie kompetencje. I gdy będziesz stawał w obronie Chrystusa, na to możesz liczyć. W obronie Jego Słowa. I nie myślmy, że tam, gdzie Chrystus, nie będzie sporu. Ludzie czasami sobie wyobrażają, że wystarczy, że ktoś się nazwie chrześcijaninem i będzie fajnie, porozmawiamy. Wszyscy kochamy Chrystusa, kochamy Jego prawo, kochamy Ewangelię, rozmawiamy o niej. Ale jeszcze przyjrzyjmy się przypadkowi Nikodema, bo jest on pełen przydatnych nauk dla nas. Uczy nas, że istnieją różnice w działaniu Ducha Świętego. Niewątpliwie wszyscy prowadzeni przez Ducha Świętego przyprowadzani są do tego samego Zbawiciela, ale nie wszyscy są prowadzeni dokładnie w taki sam sposób. Uczy nas to, że dzieło Ducha nie zawsze postępuje z taką samą prędkością. W sercach ludzi, w niektórych przypadkach może rzeczywiście przebiegać to bardzo, bardzo powoli, ale może być rzeczywiste i prawdziwe, tak jak u Nikodema. I formułując opinię na temat innych chrześcijan, zawsze powinniśmy o tym pamiętać. Bo czasami jest tak, że jesteśmy gotowi potępić niektórych jako pozbawionych łaski, ponieważ ich doświadczenie nie zgadza się dokładnie z naszym. Możemy też uznać innych za niepewnych, ponieważ nie działają tak szybko, jak my byśmy chcieli. I musimy zawsze uważać na pochopne sądy. Pamiętajmy, że nie zawsze najszybszy biegacz wygrywa wyścigi. Nie zawsze ci, którzy zaczynają wierzyć szybko i radykalnie i wydaje się, że mają w sobie chrześcijańską radość, są tymi, którzy trwają niezłomnie do końca. Przypowieść o czworakiej roli tą prawdę pokazuje nam w sposób dobitny. I wolna praca jest często najpewniejsza i najtrwalsza. Nikodem przyznał się do Jezusa, kiedy Judasz Iskariota zdradził. Przyznał się do Jezusa, kiedy uczniowie uciekli. Kiedy Piotr przed służebną kobietą zaparł się swojego Pana. Był wielki triumf Ducha Bożego, przemiany tego człowieka. I bez wątpienia byłoby przyjemne, ja bym bardzo chciał, gdyby wszyscy wierzący od dnia nawrócenia śmiało i odważnie wzięli krzyż i zawsze przyznawali się do Chrystusa. Jednak nie zawsze tak jest wśród dzieci Bożych. I taka jest prawda. Ale co jest ważne? Ważne, kim jest dla ciebie Chrystus? Kim jest Jezus? Jak w Niego wierzysz? Jak dajesz świadectwo? I czy widzisz działającą Bożą łaskę w swoim sercu? I to jest wielkie pytanie, które dotyczy każdego z nas. Łaska może być mała, ale czy jest? Może powoli wzrasta, tak jak w przypadku Nikodema, ale czy rośnie? I lepsza łaska niewielka niż żadna. I lepiej iść powoli w stronę nieba, na fundamencie wyznania, kim jest Chrystus, niż stać w grzechu w tym świecie i być przez ten świat uznany, hołubiony i ceniony. I pamiętaj, przyznanie się do Chrystusa będzie oznaczało, że będziesz w środku wojny, w środku podziału. ale łaska Boża przez to Cię przeprowadzi. Amen.